Znajdujemy się w zachodniej części Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, obok kościoła świętego Marcina, a jest ze mną przewodnik miejski, pan Andrzej Kofluk. Dzień dobry, witamy.
Bardzo mi miło widzieć panią, pani redaktor, no i oczywiście słuchaczy Radio Rodzina i gościć u was dzisiaj.
Nam również jest niezmiernie miło. Jest spór, historyczny spór. Czy to jest najstarszy kościół we Wrocławiu, czy starszy jest jednak świętego Idziego?
Pewien problem jest, i to różnie patrzą na to badacze, bo tutaj stała jeszcze jedna świątynia, która miała właśnie patrimonium świętego Marcina, a później w wieku XIII powstał kościół, który powiedzmy, że teraz widzimy, bo on się zmieniał w ciągu wieków. Różne klęski dopadały i ten kościół, jak wiele miejsc we Wrocławiu. Najpierw był to kościół Najświętszej Marii Panny, a później przeniesiono właśnie z tego kościoła świętego Marcina patrimonium na ten kościół, który widzimy, ten gotycki kościół, o którym pani wspomniała.
To nie jest pierwotna bryła świątyni, bo jednak on był przebudowywany, prawda?
Był mocno przebudowywany. Popatrzmy, tutaj są takie przypory, takie jakby ławy.
One ceglane.
One są przepotężne. Do takiego małego kościoła nie za bardzo pasują. Tak przynajmniej twierdzą badacze, że ten kościół był dużo wyższy. Mówi się o tym, że miał również spełniać taką rolę związaną z grzebaniem książąt piastowskich, że powstał dzięki inicjatywie Henryka Probusa, ale później Henryk Probus się pogodził szczęśliwie z biskupem Tomaszem II Zarembą i zaczął budowę innego kościoła, przepięknego kościoła na Ostrowie Tumskim, czyli kościoła świętego Krzyża i świętego Bartłomieja. I zaniechano dalszej budowy tego kościoła i dopiero po latach od nowa zaczęto budować, a kościół, który był pod wezwaniem świętego Marcina, został zburzony. I to jest ta jedyna świątynia, która tutaj jest. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest to kościół dwupoziomowy. Ale wrocławianie, którzy w okresie stanu wojennego odwiedzali tutaj to miejsce, była tutaj galeria na Ostrowie, między innymi była wystawa, która była wystawą mówiącą o tragicznych dziejach wrocławian, nie tylko wrocławian, bo tych ludzi, którzy uciekli przed prześladowaniami UB, a grzebani byli na cmentarzu Osobowickim. I ta wystawa, wiem, że cieszyła się olbrzymią popularnością, a panie właśnie, które tutaj przychodziły, później udawały się na Osobowice i tam usypywały kopczyki w tych miejscach, gdzie byli grzebani więźniowie UB w więzieniu i potem smutni panowie to plantowali, a one znowu z uporem przychodziły i tak to trwało przez wiele dni, aż w końcu sobie z SB dali spokój i przestali plantować to miejsce. No potem oczywiście były badania i wiadomo, że tam byli pochowani więźniowie, którzy bardzo często byli prześladowani przez UB w latach 40. 50.
Czy dzisiaj możemy wejść do tych podziemi?
Tutaj do podziemi nie możemy wejść, dlatego że to wejście nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i konserwator nie zezwala na wchodzenie tam do podziemi, do tych niższych kondygnacji tego dwupoziomowego kościoła. Także no niestety może kiedyś znowu będziemy mogli tam wejść.
A na ile ta świątynia jest powiązana z rodem piastowskim? Kiedyś słyszałam taką legendę, że święta Jadwiga tutaj bywała i to była jej kaplica.
Tak, był jeszcze drugi święty, błogosławiony Czesław od Rowąż, bo Dominikanie, zanim dostali kościół świętego Wojciecha, znany nam kościół dominikański przez wieki, użytkowany przez Dominikanów i prowadzony przez Dominikanów, to najpierw byli tutaj. Tutaj zresztą mówi się o tym, że było opactwo świętego Marcina. Ono nie było jakoś mocno rozbudowane, ale na dworach książęcych, na dworach piastowskich były prowadzone kancelarie. Te kancelarie były prowadzone przez benedyktynów bardzo często. Zresztą nasz pierwszy dziejopisarz też, który pracował na dworze Bolesława Krzywoustego, czyli Galanonim, też był benedyktynem. Też mówi się o jeszcze drugiej niezwykle barwnej postaci, bo o Piotrze Włostowicu, który według podań miał wybudować 77 kościołów jako akt ekspiacji za swoje uczynki nie do końca szlachetne, chociaż był to człowiek niezwykle patriotyczny. I mówi się o tym, że to on był tym człowiekiem, który włożył duży wysiłek w ten kościół świętego Marcina. Ten kościół pierwotny, bo kościół, który tutaj widzimy, to jest XIII-XIV wieku. Także jest to kościół późniejszy.
A jakie są powiązania z klasztorem naprzeciwko?
Mówi się o tym, że była to kaplica zamkowa, ten kościół. I zdaje się, że to tak na pewno było, bo w jednych z kronik jest napisane, że jest na terenie zamku. Jest to jak najbardziej prawdopodobne.
To był potężny kompleks zamkowy?
Tak, był potężny kompleks. Jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, to był jeden z potężniejszych budowli. A kościół świętego Marcina, ten, który tutaj widzimy, mówi się, że jest też wzorowany, jego odbudowa wzorowany na kaplicy w Akwizgranie, czyli wiadomo, czym jest Akwizgran dla kultury europejskiej.
No i znajdujemy się także w najstarszej części Wrocławia, Ostrów Tumski. To kraina kościołów, świątyń, kaplic, miejsce nazywane Małym Watykanem. Jesteśmy nad samą rzeką Odrą.
Tak, często jak oprowadzam wycieczki, to staram się, moją ambicją jest wprowadzenie tego pojęcia Ostrów Tumski. Nie wszyscy do końca wiedzą, co to jest Ostrów Tumski, no ale młodzież no to od razu w internecie już od razu wiedzą, bo Ostrów Tumski to wyspa katedralna. Wyspa przestała być wyspą, bo na początku XIX wieku zasypano odnogę Odry, która oddzielała wyspę od Starego Lądu i relikty są w ogrodzie botanicznym tego starorzecza Odry. No miejsce jest też, bo stoimy od tej strony, gdzie jest taki zwalisty pomnik. Nieraz ktoś próbuje zrobić coś na złość, a potem okazuje się, że zupełnie inne konotacje. Jest to pomnik Jana XXIII. Już teraz nie pamiętamy o tym, jakie były spory w 1968 roku, ale to władze komunistyczne postawiły ten pomnik i na złość kurii, no bo kuria popierała młodzież akademicką w 1968 roku i jest ustawiony dość ciekawie, bo jak ktoś zna topografię Wrocławia, to pomnik jest twarzą wyciągnięty w takim geście, papież trzyma rękę w geście błogosławieństwa i jest zwrócony w kierunku dawnego placu Dąbrowszczaków, obecnie Maxa Borna, a tam był komitet wojewódzki PZPR, a tyłem stoi do kurii. Tutaj wzdłuż Odry również są mury obronne Wrocławia.
W całkiem dobrym stanie.
W całkiem dobrym stanie i też trzeba powiedzieć, że błogosławiony Czesław, tutaj też są legendy mówiące takie opowieści hagiograficzne o tym, że słup ognia i że wystraszyli się tego Tatarzy i odstąpili od zdobywania. Fakt jest taki, że nie zdobyli tego Ostrowa Tumskiego. Co prawda lewobrzeżny Wrocław został przez nich zniszczony i złupiony, ale tutaj Ostrów Tumski się ostał.
To przejdźmy się, panie Andrzeju, dookoła świątyni, spójrzmy.
Akurat jesteśmy od strony, gdzie jest okno i w tym oknie jest taki dziwny znak.
Słońce mocno przyświeca i słabo widać, ale jest tam jakby Z, tak?
Tak, takie Z i kropeczka na dole. Jest to znak rodu, a znak Polaków w Niemczech, bo ta świątynia była w okresie międzywojennym świątynią dla Polaków. Jak podejdziemy do wejścia do świątyni, to zobaczymy tablicę. Ostatnie nabożeństwo w języku polskim odbyło się tutaj 17 września 1939 roku. No data dla nas Polaków no tragiczna, bo wtedy...
Agresja Rosji na Polskę.
Tak, i nie można było umieścić tablicy, bo jakby 16 w porządku, 18 w porządku, ale 17 nie mogło być, bo to zbyt wiele rzeczy przypominało. I dopiero w 1983 roku, jak święty Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy jako papież do Wrocławia na znak zgody, tą tablicę umieszczono właśnie ze znakiem rodu, a z informacją, że tutaj 17 września 1939 roku w tej świątyni została odprawiona msza święta, a oprócz tego na świątyni jest tablica mówiąca o prawdach Polaków. Te prawdy Polaków zostały uchwalone przez Związek Polaków w Niemczech w Berlinie w 1938 roku. No i przytoczmy to, bo one są naprawdę bardzo takie podniosłe i interesujące.
Jesteśmy Polakami, wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem, co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. I czytamy... Prawdy Polaków spod znaku rodła upamiętnia Towarzystwo Miłośników Wrocławia, maj 1995 rok. I do dzisiaj, panie Andrzeju, Polacy spod znaku rodła spotykają się tutaj pod tym pomnikiem i składają kwiaty.
Tak, no tutaj Tadeusz Szczyrbak, który jest związany z tym Związkiem Polaków w Niemczech, który mówi o Polakach spod znaku rodła, tu organizuje uroczystości. Też Towarzystwo Miłośników Wrocławia, to jest napisane na tej tablicy drugiej, która jest tak poziomo położona, mówiąc mówiąca o tym, że 17 września odbyło się tutaj nabożeństwo i jest też ten znak Polaków Rodman. Tam informacji nie ma, ale ona została również dzięki Towarzystwu Miłośników Wrocławia tutaj umieszczona.
Jaką funkcję dzisiaj spełnia świątynia?
No, świątynia jest bardzo ważną świątynią. Jest to kościół rektoralny. Ma księdza rektora i to osobę niezwykłą, bo księdza profesora Zdzisława Madeja, on jest rektorem tego kościoła, a jednocześnie jest duszpasterzem środowisk twórczych. I tutaj co niedzielę można przyjść, to nie jest tylko dla twórców wrocławskich, ale też każdy wrocławianin i nie tylko wrocławianin może tutaj przyjść jak do każdego kościoła na nabożeństwo. A oprócz tego tutaj jest studium organistowskie, które prowadzi ksiądz Igor Urban, też razem z księdzem Madejem dba o tą świątynię. Zresztą ta świątynia żyje, bo też i twórcy, jak wejdziemy do środka, to zobaczymy tam też rzeczy, które są no, ważne dla Polaków i też współczesne, ale nie tylko.
Wejdźmy do środka.
Jest to średniowieczna rzeźba i przedstawia patrona tej świątyni, bo świętego Marcina. Rzeźba pochodzi z XV wieku i przedstawia no to najbardziej popularne przedstawienie świętego Marcina, które żebrakowi oddaje połowę swojego płaszcza, żeby mógł się ogrzać. Święty Marcin był legionistą. Pochodził też z rodziny legionisty. Urodził się na Węgrzech, panianii ówczesnej, a potem działał na terenie Francji i tam w Tour jest jego pogrzebanie. Jak jechałem na rowerze do Santiago de Compostela, to miałem to szczęście, a też i niedaleko od Tur, w klasztorze, który on założył, nocowałem.
Święty Marcin w całej okrasie i ze wszystkimi atrybutami.
Tak, z tymi atrybutami, z tym najbardziej charakterystycznym gestem, którego on dokonał. On zresztą bardzo wiele ciekawych rzeczy robił, dbał nawet i o innowierców. No i tutaj no, oczywiście jest trudno nie wspomnieć o Madonnie gotyckiej, też z XV wieku, z dzieci. Bardzo piękne, szlachetne rysy i dzieciątko tak jakby się wyrywało do ludzi.
No ale mamy także liczne ikony.
Ikony to jest wystawa czasowa, natomiast ubarwiają to takie ślepe, zamurowane miejsca, gdzie były kiedyś sedilla, czyli takie miejsca, gdzie obsługa ołtarza, no i celebrans zasiadali w kościołach biskupich, czyli w katedrach, no to biskup zasiadał w takim sedillu, który miał specjalną nazwę katedra. I od tego później był budynek, no i jest sakramentarium. To bardzo tak pokazuje jakby to, że ten kościół jest wiekowy.
Ale także bardzo skromny.
Bardzo skromny jest, no bo zresztą widać w czasie ostatniej wojny, w czasie Festung-Breslau, on był w 80% zniszczony. Ale zresztą to nie była pierwsza tragedia, bo to jest w XVI wieku. Piorun uderzył w sygnaturkę i też spłonął. Także ten kościół przeżywał też i ciężkie chwile. Ale też i mamy coś, co jest związane też ze współczesnością. Mamy drogę krzyżową. A drogę krzyżową wykonała pani Poznańska, która była działaczką Solidarności, bardzo silnie związana. Nawet ukrywała Kornela Morawieckiego. A też jest autorką kaplicy świętej siostry Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein w kościele na Ołbinie, w kościele świętego Michała Archanioła neogotyckim.
Jakie tajemnice jeszcze skrywa ta świątynia?
No też tutaj trzeba pamiętać o tym, że to była świątynia, w której w tym smutnym okresie stanu wojennego i w okresie działania w opozycji gromadzili się twórcy, ludzie związani z kulturą. Zwróćmy uwagę, że jest taka literka P, czyli ludzie ze znakiem P i Katyń. Napis głosi Polacy wojennego Wrocławia 1939-45. Polacy byli stygmatyzowani w Niemczech. Ten znak miał zwrócić uwagę na nich, żeby nie mogli jakoś mocniej działać. On był otaczany przez gestapo, ten kościół bardzo często pilnowano i patrzono, kto tutaj przychodzi. Przychodzenie tutaj wiązało się z pewnym heroizmem tych ludzi.
Jaką funkcję na mapie szlaków sakralnych we Wrocławiu, ale też na Dolnym Śląsku spełnia ten kościół?
Z punktu widzenia przewodnika. Najczęściej wycieczki się zaczyna właśnie od tego kościoła, bo to są takie pierwociny Wrocławia. Ostrów Tumski to kolebka Wrocławia. Ta opowieść o Wrocławiu i o tym, czym Wrocław jest, to właśnie narracja jest w tym miejscu jak najbardziej dobra. Też trzeba powiedzieć, że nieopodal mój ulubiony szlak przechodzi, szlak świętego Jakuba. Siostry Notre Dame też prowadziły albergę, czyli miejsce do spania, do wypoczynku dla pielgrzymów zdążających do Santiago de Compostela.
A jeśli posłuchacze zainteresowaliśmy, by wstąpić do świątyni o 10:00, w każdą niedzielę odbywa się tutaj msza święta, na którą zapraszamy. A jeżeli pójdziemy już takim szlakiem Ostrowa Tumskiego, tym szlakiem sakralnym, to koniecznie musimy wstąpić do Kościoła Świętego Krzyża, do Kościoła Świętego Idziego, czy do Matki Kościołów Dolnośląskich Wrocławskiej Katedry.
Tak, Świętego Jana Chrzciciela, no, Kościół Świętego Bartłomieja i Świętego Krzyża jest też, jak wiemy, dwupoziomowym, to bardziej widać, bo tam są te wejścia tak mocno wyeksponowane. No i też trzeba pamiętać o tym, że to była kolegiata Kościół Świętego Krzyża i kanonikiem tam był nie kto inny jak Mikołaj Kopernik. I stąd we Wrocławiu trochę zdziwienie budzi, dlaczego lotnisko we Wrocławiu ma imię Mikołaja Kopernika. No właśnie dlatego, że tutaj kanonikiem był Mikołaj Kopernik.
A jeśli odwiedzimy i kolegiatę Świętego Krzyża, Kościół Świętego Bartłomieja, Kościół Świętego Idziego, Katedrę Wrocławską, to warto też pójść do kościoła na Piasku.
Tak, do kościoła na Świętej Marii Panny na Piasku. To jest kościół późniejszy, ten już jest na pewno z fundacji rodziny Włostowiców. Pod spodem to miejsce, jak to się w żargonie przewodnickim mówi, niezwiedzalne, bo tam nie można wejść tak jak do podziemi Katedry Wrocławskiej, ze względu na to, że to tam są cenne rzeczy, ale ja miałem okazję, można zobaczyć relikty starego romańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku z Fundacji Włostowiców.
No i zachwycić się przepięknym obrazem Matki Boskiej.
Tak, tak, to jest Marian Polat, przepiękny obraz i też obraz, no, bardzo tak pobudzający polskie serca. No, miejsce jest niezwykłe, związane też i z kapłanami, którzy tam posługiwali, wspaniali ludzie. A naprzeciwko kościół obecnie cerkiew Cyryla i Metodego, gdzie też znakomity kapłan prawosławny, ksiądz Mitrat Eugeniusz Cebulski.
To jest bogactwo historyczne, kopalnia Ostrów Tumski pod względem historii. No i my właśnie z serca Wrocławia żegnamy się z Państwem. Bardzo nam miło było gościć pana Andrzeja Kofluka, przewodnika miejskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani Patrycjo. Pani jest bliska mojemu sercu, bo pani tak jak ja lubi podróże, a to jest przepiękne.
I to chyba nie jest przypadek, bo święty Marcin jest patronem także podróżników. No i wspólnie taką podróż odbyliśmy w sercu Wrocławia na Ostrowie Tumskim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Agnieszka Grabowiec. Jestem kustoszem w Piastowskiej Pieczęci.
Czym zachwyca panią ta świątynia?
Przede wszystkim ogromną tradycją, którą niesie ze sobą, i fakt, że była kaplicą zamkową zamku Probusa, jest tak naprawdę takim wielkim darem, że możemy przynajmniej w takiej formie, w jakiej ona jest aktualnie dostępna i obecna we Wrocławiu, zachwycać się zarówno samym kościołem, jak i założeniem zamkowym, które było gigantyczne i którego relikty w Piastowskiej Pieczęci również odnajdziemy. Także stanowi taki niezwykły dowód obecności Piastów, obecności zamku, o którym bardzo wiele osób jeszcze wciąż nie wie. To jest niewątpliwie jego ogromna zaleta, ogromna wartość.
Bywa pani tu czasem na koncertach?
Tak, jak najbardziej. Nawet Piastowska Pieczęć nie dalej jak w ostatnią sobotę czerwca współorganizowała razem z Instytutem Dolnośląskim koncert właśnie poświęcony pamięci Henryka IV Probusa. Także zdarza się nam zarówno organizować, jak i brać udział w koncertach, które są tutaj organizowane przez inne instytucje.
Piastowska Pieczęć, no właśnie, bo to Piastowie zarządzali tą świątynią.
Tak jest, Piastowie byli tu obecni, inwestowali w to miejsce, rozwijali je, wielokrotnie przebudowywali, zatem na każdym kroku tak naprawdę znajdujemy ich obecność we Wrocławiu.
Wielu turystów mówi, no przecież świątynia jest zamknięta, ale to nie do końca prawda, bo każdą niedzielę o 10:00 możemy przyjść i pomodlić się na wspólnej mszy świętej.
Jak najbardziej, oczywiście zapraszamy. To jest taki czas, kiedy można zarówno mieć coś dla ducha, jak i dla oka, bo świątynia jest piękna i naprawdę warto te dwa aspekty połączyć właśnie w obecności na mszy świętej.